Kryptowaluty wieczorową porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam, Nikodem Zegzda. Pamiętajcie również, że wszystko, co powiem w tym odcinku, nie jest poradą inwestycyjną, ale jest to moje prywatne zdanie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Cześć Mateusz, witam Cię bardzo serdecznie i witamy wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Kryptowaluty wieczorową porą. Nasz stały fachowiec, gość, mistrz świata Mateusz Cardano Fan Staking Pool i również w sumie już niedługo Cardano, tak? IOHK czy Cardano?
Fundacji Cardano, tak.
Świetnie, świetnie. Mateuszu, dzisiaj mamy temat właśnie związany z Fundacją Cardano, a konkretnie z Fundacją Cardano i w ogóle w projekcie governance i również związanym z tym projektem Catalyst. I dzisiaj taki temat. Czy jesteś zwarty i gotowy?
Tak, jestem zwarty i gotowy, ale nie tylko Catalyst. W ogóle ogólnie porozmawiajmy o governance. Też możemy o innych blockchainach. I przejdziemy do tego, jak w Cardano rozwiązujemy to i tak dalej. Chcemy rozwiązywać i tak dalej, i tak dalej.
Okej, dobra, bardzo fajny temat. No to zaczynajmy.
No zróbmy może taki mały wstęp właśnie, tak. Proponuję, żeby na początku w ogóle nie rozmawiać o Cardano, tylko skupić się głównie na Bitcoinie i na Ethereum, ale też wspomnieć o innych, w każdym razie poza Cardano. Więc w Bitcoinie sposób zarządzania Bitcoinem jest... No, jakby to powiedzieć, nie idealny, chociaż jakoś tam funkcjonujący. Dlaczego? Dlatego, że... Znaczy nie idealny. Może tak, zanim w ogóle powiemy nie idealny, to trzeba powiedzieć, że różni ludzie mają różne podejścia. Mogą być ludzie, którzy będą zadowoleni w sposobie zarządzania Bitcoinem, więc muszę takie coś wprowadzić. Natomiast jeżeli mówię, że jest nieidealny, to mówię to z mojego punktu widzenia, tak? Żeby to było jasne. Tak na sam początek. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że deweloperzy, jest określona grupa deweloperów w Bitcoinie, wprowadzają jakieś, proponują wprowadzanie zmiany jakiejś i ta zmiana jest głosowana przez kopaczy, to znaczy przez minerów tak zwanych, tak? I oni głosują w taki sposób, że używają swoich koparek i kto więcej ma tak zwanego hash power, czyli mocy przetwarzania po prostu do wydobywania Bitcoina, tym ma większą moc decyzyjną w głosowaniu. Tak? Jeśli masz małą kopareczkę w domu, to masz małą moc decyzyjną. Jeśli masz dużą, wiele koparek, mining rig tak zwany, czyli zgrupowanie ogromnych koparek, masz dużą moc decyzyjną. Ważne jest to, że sama propozycja w ogóle musi wyjść od deweloperów. Czyli to nie może być tak, że ci kopacze, oni sami w sobie mogą propozycję stworzyć i od razu przegłosować. Czyli jest jakaś tam decentralizacja, tak? Że nie jest to tylko jedna grupa aktorów, która w tym wypadku kopacze, którzy mogą to przegłosować, tak? Natomiast czyli to jest fajna sprawa. Natomiast jakie są problemy? No problemy są takie, że jeśli ja nie jestem w tej grupie deweloperów Bitcoina, jakieś tam, nie wiem jak się tam dostać nawet dokładnie, z kim trzeba do knajpy pójść, czy tak się wyrażę, tak? Jeśli tam nie jestem, to nie mogę tej propozycji zgłosić, tak? Poza tym ludzie, którzy hodlują Bitcoina, którzy posiadają tego Bitcoina, nie mają mocy decyzyjnej. Czyli nie mogą w żaden sposób na jakąś propozycję wpłynąć, że ją przegłosują lub nie. Tutaj dodatkowo trzeba jeszcze wspomnieć, że Bitcoin rozwija się wolno, tak? Bardzo, bardzo wolno. To jest uznawane przez wielu jako ogromną zaletę. dlatego że wszystkie zmiany są w bardzo przemyślany sposób i tak dalej, i tak dalej. Ale ludzie, którzy niektórzy narzekają, na przykład, że Cardano wolno się rozwija, no to w porównaniu do Bitcoina się rozwija, Bitcoin się bardzo rozwija wolno.
No tak.
No, szybciej, tak? No ale są zmiany wprowadzane, tam sukcesywnie powiedzmy, tylko że odcinki czasu są bardzo duże, to potrafi być 3, 4, 5 lat czasami nad takimi zmianami, tak? Więc jest to powiedzmy uproszczony system zarządzania, ale on też powoduje pewne problemy, jest dużo niezgody, były, jak wiesz, blockchain wars, block wars, tak? Czyli wojny były prowadzone na temat tego, jaki powinien być rozmiar bloków w Bitcoinie i tak dalej, i tak dalej. No i powiedzmy, że w takim najgorszym przypadku w Bitcoinie, jeżeli ktoś się nie zgadza z decyzjami, które zostały podjęte, tak, musi sprzedać tą kryptowalutę, także taka jest idea, i kupić inną albo żadną. Znaczy w ogóle nie mieć Bitcoina, albo kupić alternatywną. Tak? No i uważa się powszechnie, chociaż ja nie jestem co do tego taki, że ta wersja, którą mamy, ten Bitcoin dzisiejszy, ten, który jest na tej pierwszej pozycji kapitalizacji rynkowej, powód, dla którego on tam jest, wynika z tego, że te wszystkie alternatywy, które się pojawiły, jak Bitcoin Cash, Bitcoin Gold i tak dalej, one były gorszymi wariantami. Czyli to, że mamy tego Bitcoina jako tego głównego, to znaczy, że te inne były gorsze. Ja nie chcę tu wchodzić w tej chwili w szczegóły odnośnie Bitcoin Cash, Bitcoin Gold i tak dalej, bo to nie jest nasz temat w ogóle rozmowy. Chcę tylko powiedzieć, że jest szczególnie Bitcoin Gold, ja zupełnie nie potrafię zrozumieć, poza względami marketingowymi,
tak.
Dlaczego Bitcoin Gold miałby przegrać w 2016-2017 roku, ponieważ oferował po prostu coś znacznie lepszego, a mianowicie ochronę przed ASIC-ami, tak? Tak zwanymi. Czyli ASIC resistant, na to się mówi, czyli tym, że innymi słowy mówiąc, że Bitcoin się będzie bardzo centralizował, jeśli chodzi o operacje. Tak jak to wiesz dzisiaj, tak? Mhm. Ile mamy tych mining pooli, takich dużych, nie? Mało jest ich w sumie. Mhm. Więc nie przychodzi mi nic do głowy, dlaczego tak naprawdę ludzie na świecie mieliby zagłosować w cudzysłowie przeciwko Bitcoin Gold, poza tym, że co to jest Bitcoin Gold, tak? Czyli względy marketingowe zadecydowały. Z Bitcoin Cash i tak dalej to sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana, dlatego że tam rozmiar bloku był powiększony, tam względy bezpieczeństwa dochodziły. Jak się powiększy rozmiar bloku, to może, znaczy nie chcę tu w techniczne szczegóły w tej chwili wchodzić, ale zabezpieczenie sieci maleje po prostu, im większy jest blok, ponieważ trudniej jest ten blok propagować w sieci i tak dalej, i tak dalej. W Cardano mamy zresztą ten sam problem, dlatego mamy ograniczenie propagacji bloków w Cardano do 5 sekund. O tym mówiłem, prawda? Nie wiem, czy pamiętasz, w którymś tam odcinkach. Więc tu była sytuacja bardziej złożona z Bitcoin Cash, ale ten Bitcoin Gold nie był. No właśnie, czyli nie zawsze techniczne szczegóły decydują, często marketingowe szczegóły decydują, ale to jeśli chodzi o Bitcoina. Ethereum, jeśli chodzi o rodzaj governance, to bardzo się wzoruje na Bitcoinie, przy czym nawet z tego, co się orientuje, upraszcza go, czyli nawet kopacze nie mogą decydować o tym, czy zmianę w sieci przepuścić, czy nie. Czyli jeszcze uproszczone jest po prostu to w takim sposób, że Ethereum Foundation, czyli fundacja Ethereum, tak, tworzy propozycje, tak zwane EIP, tak, Ethereum Improvement Proposals, i po prostu patrzy ewentualnie na Twitterze, jaki jest sentyment. Czy ludzie chcą te propozycje, czy nie, nawet nie wiem, i po prostu te propozycje wdraża. Mhm. Ja, jeśli hodluję Ethereum, ja nie mam właściwie wpływu na to, żeby, że jakaś propozycja przechodzi lub nie przechodzi. Tak? Mhm. I dużo ludzi w Ethereum jakby nie ma z tym problemów, bo to też jest właśnie ważna sprawa, żeby o tym wspomnieć, że to skandalo, do czego my zmierzamy i tak jak community chce, to my mamy pewne problemy z tym, powiedzmy w większości. W Ethereum ludzie nie mają z tym, delegują tą odpowiedzialność do fundacji, do jednej organizacji po prostu i ufają, no, że oni wiedzą, co robią. Tak? Mhm. No, jak to zwykle w życiu bywa i ty o tym dobrze, Nikodemie, wiesz, mamy przykłady w historii, gdzie wiedzą, co robią i że nie wiedzą, co robią, nie? Mhm. Ale, bo tak to zawsze jest tym zaufaniem, nie?
Albo myślą, że wiedzą.
Albo myślą, że wiedzą. I tak samo mamy z tradycyjnym systemem bankowym, nie? Też my ufamy, że centralne banki wiedzą, co robią, nie? Że mają ekonomistów, specjalistów i... No, a jak to wygląda w praktyce, to my w kryptowalutach generalnie wiemy, jak to różnie wygląda w praktyce, prawda? Nie musimy tutaj na ten temat rozmawiać, bo to jest oddzielny temat. Natomiast faktem jest to, że oczywiście, jeżeli zapytasz człowieka na ulicy, halo, hodluje pani Ethereum, czy powinna być ta i ta zmiana do sieci wprowadzona, tak? To bez jakiegoś merytorycznego, technicznego przygotowania on oczywiście nie będzie wiedział, tak? Ale nie zmienia to faktu, że są ludzie bardziej techniczni w Ethereum, tak? Którzy mogliby zawetować pewną zmianę, to jest ważne. Ale dzisiaj tej możliwości nie mają. Jeśli nie pracują oczywiście dla fundacji Ethereum, to jest ważne, mm-hmm. Bo jak pracują, no to mogą zawetować wewnątrz, też w jakimś tam wygraniczonym stopniu, bo być może Witalik na samym końcu będzie miał te końcowe zdanie, tak, Witalik. Mm-hmm. Więc to, że nawet jak pracujesz dla fundacji Ethereum, to też może nie gwarantować tego, że na 100% uda ci się zawetować tą zmianę, tak? A już taki szalak, który hodluje Ethereum, no to już zupełnie, tak?
No tak.
Więc to jest ten model governance. Jakie są tutaj, no, jak to zwykle w życiu bywa, to jest podobnie jak ten system centralnych banków. Na przykład są ludzie, którzy uważają, że Ethereum 2.0 zmierza w złą stronę, tak? Jeśli chodzi o na przykład sposób centralizacji, tak, sieci. Z drugiej strony są ludzie, bo to warto o tym mówić moim zdaniem, którzy mówią, że decyzja odnośnie przejścia do tak zwanego roll-up-centric roadmap, czyli do rozwiązań drugiej warstwy opierających się na roll-upach, było dobrą decyzją, którą Ethereum podjęło. I znam nawet takich ludzi w Cardano, którzy tak uważają, że to była dobra decyzja. Czyli do czego zmierzam? Jak to zwykle bywa? Tak samo z centralnymi bankami, prawda? Niektóre decyzje dobrze podejmą, niektóre decyzje źle podejmą, prawda? Mhm. Natomiast ważne jest to, że jedyny sposób wetowania tych decyzji to jest na Twitterze, nie, proszę się nie śmiać tutaj teraz, oraz za pomocą sprzedania po prostu Ethereum, tak? Mhm. Jeżeli ja nie zgadzam się z kierunkiem rozwoju Ethereum, ja mogę zawsze sprzedać to Ethereum, tak?
No tak.
Nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo ja bym chciał, ja się nie zgadzam z jedną tam jakąś rzeczą, ale z innymi rzeczami się zgadzam, rozumiesz mnie? Ale nadal jedynym moim rozwiązaniem to jest sprzedanie tylko tego, tak? Mhm. Albo na Twitterze oburzanie się, albo e-maila do Witalika i tak dalej, tak? Mhm. No, teraz w jaki sposób Cardano chce tą sytuację... Aha! Zanim przejdę jeszcze do Cardano, są takie blockchainy jak Tezos na przykład, bądź Dash, które próbowały rozszerzać jakby ten rodzaj governance, po prostu robiąc bardziej proces decyzyjny decentralizowany. Tak? Mhm. Ważne jest również, zanim jeszcze przejdę do Cardano, że ani Ethereum, ani Bitcoin nie mają w ogóle swojego skarbca. Tak? Czyli nie mają sposobu na finansowanie długotrwałe blockchaina, nie polegając na przykład na datkach, bądź po prostu największych graczach na rynku, bankach nawet i tak dalej, i tak dalej. W przypadku Bitcoina to są datki, z tego co się orientuję, oraz entuzjaści po prostu, którzy za darmo to robią. No i tych jest trochę deweloperów Bitcoina, tylko Bitcoin też ma problemy techniczne, że nie potrafi się tak szybko rozwijać, oraz community po prostu nie chce, żeby się bardzo wolno rozwijał, bo jest ta cała idea złota cyfrowego i tak dalej, tak? Więc jest wiele czynników, dla których Bitcoin się szybko nie rozwija. Natomiast Ethereum jest odwrotnie. Community Ethereum chciałoby, żeby Ethereum się bardzo szybko rozwijało, natomiast z powodów technicznych pewne zmiany do sieci nie mogą być szybko wprowadzane, tak jak właśnie ten The Merge ostatnio i przejście na Ethereum 2.0, ponieważ jest Ethereum tak zwanym blockchainem drugiej generacji. Tak? Czyli nie ma możliwości łatwych zmian do sieci. W przeciwieństwie na przykład do Tezosa. Tezos nie tylko ma governance, ale ma również tak zwany hard fork combinator, podobnie jak my w Cardano mamy to. Czyli możliwość łatwiejszego wprowadzania trudniejszych technicznie zmian do sieci. Tak? Aha. Mimo tego, że ja osobiście nie jestem w ekosystemie Tezosa, czy coś takiego, to nie zmienia to faktu, że jest blockchainem trzeciej generacji, przy czym Tezos ma taki niuans, że tam też tylko operatorzy z stake poola mogą głosować.
Aha.
Tam nie jest tak, że ty jako handler...
To nawet nie jest niuans, to jest bardzo duża rzecz, nie?
Tak, czyli tak. Oni bardziej kopiują ten model bitcoinowy, że jeżeli jesteś operatorem mining poola, czyli w tym wypadku stake poola, możesz głosować. Jeżeli jesteś hodlerem Tezosa, nie możesz głosować. Tak? Więc widzisz, są takie niuanse, nie?
W przeciwieństwie do Cardano, powiedzmy.
Zaraz przejdziemy tutaj do tego. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, że dużo rzeczy poprawiają, ale moim zdaniem nie jest to, co ja bym chciał widzieć. Czyli ten model Cardano mi bardziej odpowiada osobiście. I tutaj właśnie, dlaczego nagrywamy te podcasty, dlaczego o tym mówimy, żeby słuchacze mogli sami wyrobić swoją własną opinię, czy chcą podążać modelem Bitcoina Governance, modelem Ethereum, Tezosa, czy Cardano. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Czy Polkadot, i tak dalej. Nie możemy o wszystkich modelach poopowiadać, bo jest po prostu tych kryptowalut za dużo. Musielibyśmy oddzielny jakby odcinek na to nagrać, a ja chciałbym już w tej chwili do Cardano przemawiać. Więc w Cardano mamy własny skarbiec, który aktualnie wynosi około 500 milionów dolarów. I ten, on się oczywiście zmienia w zależności od opłaty, w zależności od tego, jaką wartość ma Cardano. Tak? Jak Cardano było za 3 dolary, no to można sobie policzyć, ile w tym skarbcu było, tak? Ale dzisiaj mamy jakieś 50 centów, czy nawet mniej, więc to jest 500 milionów dolarów. Idea jest taka, żeby ten skarbiec służył do rozwijania systemu, do rozwijania po prostu głównego Cardano oraz ekosystemu Cardano, bo to są dwie różne rzeczy zupełnie. Rozwijanie, powiedzmy, samego oprogramowania, tak, Cardano Node i tych głównych rzeczy, to jest zupełnie coś innego niż to, żeby na Cardano na przykład był jakiś NFT marketplace, czy DEXy, czy stablecoiny i tak dalej. Są dwie różne rzeczy, tak? Ale generalnie, żeby rozwijać po prostu ogólnie Cardano i ekosystem Cardano, tak? I w tej chwili jedyną możliwością wypłaty środków z tego skarbca który niestety nadal jest zarządzany w sposób dość centralizowany, do tego przejdę zaraz, ale jest projekt Catalyst. Projekt Catalyst polega na tym, że są co jakieś 3 miesiące tak zwane fundusze, które różnią się co prawda w drobny sposób kwotami, ale około jest to między 12 a 16 milionów dolarów. Te fundusze są, które pozwalają na to, że różni ludzie, ja wiem, że ty Nikodemie też miałeś propozycję, nie wiem, czy zostały tobie przyznane te
tak, fundusze. Tak, tak, dwa nam przeszły.
Dwa nawet wam przeszły?
Tak, tak. Ale na razie nie chcę zdradzać szczegółów, przyjdzie na to czas.
Dobrze, to jest oddzielny temat byłby. Nawiasem mówiąc, moglibyśmy nagrać też odcinek na ten temat, żebyś poopowiadał, jak ten proces wyglądał i tak dalej, i tak dalej. Ale w tej chwili to nie jest temat, tak? Więc dowolni ludzie na świecie mogą zgłosić propozycje w tak zwanych challenge'ach, jak my to na to mówimy, czyli fundusz jest podzielony na kilka kategorii, tak? Kategoria na przykład oprogramowanie, DAPS na przykład kategoria rozwój Afryki, kategoria rozwój krajów LATAM, czyli Latino America i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo duży szereg kategorii i te kategorie się zmieniają z funduszu na fundusz. To też jest ważne. Mm-hmm. To nie jest tak, że kategorie są zawsze takie same. One są też zdecentralizowane. Ja mogę na przykład zaproponować kategorię do funduszu 10, aktualnie mamy fundusz 9, która na przykład w ogóle nie była do tej pory. Mm-hmm. I każdy może to zrobić. Natomiast proces pisania oczywiście tych propozycji jest trochę upierdliwy, nie wszyscy to lubią, bo tutaj się trzeba trochę popisać weną twórczą. Trzeba też poczytać w ogóle na temat, jakie szczegóły powinno się zawrzeć w tej propozycji, tak?
Tak.
Więc to nie jest tak, że ja mogę 3 zdania napisać. Ja muszę troszkę napisać. Dodatkowo ludzie na przykład często nagrywają jakieś wideo, dodatkowo do tej propozycji, żeby opowiedzieć, co chcą zrobić i tak dalej, i tak dalej. Mhm. No i te propozycje są właśnie wrzucane na tą platformę, która się nazywa IdeaScale, Cardano IdeaScale, korzystamy z takiej platformy. I później jak przychodzi czas do głosowania, bo to są jakby pewne etapy, jest etap tworzenia propozycji, oceniania propozycji, a potem głosowania na propozycję, tak? Mhm. I wypłacania środków, to jest ten ostatni etap. I każdy z ten etap, powiedzmy, ma swoją kompleksowość związaną z tym. I Cardano Foundation oraz IOHK jakby mają pracowników, którzy pomagają w tym procesie, tak? Mhm. Są pomocnikami. I chodzi o to, żeby to zrobić w taki sposób, żeby to było jak najbardziej zdecentralizowane. Czyli żeby było tak, żeby nawet proces tworzenia propozycji, żeby nie był przez pracowników, tylko przez społeczność. Tak? No i ponieważ to nie jest takie proste, to ta decentralizacja jakby nam rośnie z funduszu na fundusz. Coraz więcej przechodzi na odpowiedzialność społeczności, a coraz mniej na pracowników. Tak? Aha. Natomiast są pewne rzeczy, które nawet w funduszu 9 na razie jeszcze nam się nie udało osiągnąć. Na przykład sam proces oceniania, czy ludzie, którzy dostali środki finansowe, tacy jak ty, bo środki finansowe są wypłacane w transzach. Nie wiem, Nikodemie, czy ty dostałeś całą kwotę, czy tylko transze?
Nie, to jest w transzach wypłacane. Zresztą technicznie powiem ci, że właśnie to zaczynamy zdradzać szczegóły, ale dobra, to nie... Tak, w transzach, tyle powiem na razie.
W transzach, tak. I tam na przykład trzeba raportować, żeby dostać drugą transzę, tak. Czy jakieś kryteria, czy po prostu coś udało ci się osiągnąć.
Tak.
Tak. I na początku tego nie było, a potem okazało się, że ludzie po prostu dostawali całą kwotę w tych pierwszych funduszach i po prostu
uciekali
z pieniędzmi. To oczywiście tak. Ludzi takich jak ty bardzo denerwuje, dlatego że jakieś trzeba pokazać. W niektórych propozycjach to jest w ogóle bardzo trudne, żeby pokazać postępy pracy. Tak? W niektórych propozycjach jest to łatwiejsze, w niektórych jest to trudne. Więc to denerwuje niektórych ludzi i niestety też na przykład słyszymy negatywne rzeczy od ludzi, że nie chce mi się w ogóle zgłaszać po te środki do Cardano, tak, do skarbca, ponieważ nie chce mi się przechodzić przez ten skomplikowany proces potem raportowania, tak?
Tak, no to ja ci zdradzę generalnie, może w takim razie uchylę rąbka tajemnicy, że u nas za te kwestie jest odpowiedzialny Kornel, który jest jakby właśnie lubi takie rzeczy administracyjne, więc bym powiedział tak, że jak ktoś lubi takie rzeczy administracyjne, lubi takie właśnie różne szczegóły, nie sprawia mu to jakichś trudności, a wręcz przeciwnie, no to wtedy to jest takie przyjemne, nie? Tak. Ale dla mnie warunkiem, ja bym tego na pewno nie złożył, gdybym to ja miał składać, no nie?
No właśnie, ale nie jesteś tutaj, nie jesteś jedyny, który przekazuje w ogóle taki feedback, bo słyszymy taki feedback, więc Catalyst powiedzmy nie jest jakimś tam idealnym procesem, jest nawet dość daleko do idealnego procesu. My cały czas oficjalnie w Cardano uważamy, że to jest na etapie alfa, czyli po prostu uczymy się, rozwijamy, zbieramy feedback właśnie od takich ludzi jak ty i tak dalej, i tak dalej. Od profesjonalnych firm też słyszeliśmy taki feedback. Na przykład słyszymy, że kwoty są małe, które dostają te firmy, a potem proces właśnie ten biurokratyczny jest skomplikowany. Tak? Tak. Czyli dla takiej firmy, która rozumiesz, zatrudnia 10, 20, 30 programistów, którym musisz, rozumiesz, wypłacać ogromne pieniądze co miesiąc, tak, za pracę, no to dla nich to tak, dostanę 10 tysięcy dolarów, 20 tysięcy dolarów. No czasem większe są kwoty, 100 też tysięcy dolarów są, ale nawet niech będzie 100 tysięcy dolarów, tak? Więc to, w krajach Europy Zachodniej takie 100 tysięcy dolarów w Ameryce to wystarczy na opłacenie jednego programisty na jeden rok, powiedzmy.
No tak.
I to nie zawsze. Amazon, Google i takie firmy to płacą 300 tysięcy dolarów, jak nie więcej, programistom rocznie. No to sobie wyobraź. Tak?
Tak,
nie
wróć, tak.
Oczywiście. Od tego się płaci podatki i tak dalej.
Tak.
Ale dla takich ludzi to jest w ogóle żadna frajna. Natomiast dla takich ludzi jak ty, jeśli masz kogoś takiego jak Nikodym, działacie właśnie w takich...
Kornel,
przepraszam. Działacie w takich grupach mniejszych, no to jak najbardziej 10 koła, kurde, dostaniemy. Tak.
To najbardziej, tym bardziej, że wiesz, my to traktujemy jakby hobbystycznie. Ja ci powiem, że jak ja słyszę o tych wszystkich formalnych rzeczach, to ja powiem ci tak, bo ja na przykład prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą i my też jesteśmy taką jednostką, która pozyskuje środki na przykład z różnych projektów europejskich, nie? Więc w jakimś stopniu jestem przyzwyczajony do tej biurokracji, bo tam jest też dużo tego wszystkiego, ale ja osobiście się tym nie zajmuję, tylko na szczęście są ludzie, którzy to lubią i oni ze mną współpracują, pracują z nami po prostu. Więc jakby dla mnie ten katalizm nie był jakby taki, bym powiedział, czymś zupełnie nowym i jakbyś na przykład, nie wiem czy uczestniczysz, ale jakby ci, czy ty, czy osoby, które właśnie piszą pewne rzeczy na przykład do Unii, zobaczyli jak wyglądają te procesy, to nie byliby już tak bardzo zdziwieni, ale zgadzam się, że czasami gra nie jest warta świeczki, no nie?
Tak, gra czasami nie warta jest świeczki i wiesz, my pracujemy też w Cardano w społeczności, żeby zachęcić różne firmy, różnych ludzi do tego, żeby zgłaszali te propozycje. Właśnie tutaj chciałem skomentować trochę na ten temat, że mimo tych trudności i mimo tego, że ten proces, no właśnie, mimo tych trudności, tak, ja jestem po prostu zaskoczony osobiście, jak rośnie jakość z danego funduszu na dany fundusz propozycji, jak naprawdę ciekawe propozycje są w funduszu dziewiątym.
A pamiętasz, ile zostało złożonych propozycji? Bo ja pamiętam, że mi Kornel mówił, że mamy dużą konkurencję, ale wygraliśmy chyba tam, nie pamiętam, nie chcę przekręcić, ale bardzo wysokie albo pierwsze miejsce zajęliśmy.
Nie mogę ci tego teraz z głowy powiedzieć, mogę ci tylko powiedzieć, że z funduszu na fundusz mamy statystyki na Cardano Blockchain Insights na ten temat, tak? Rośnie ilość projektów, która otrzymuje finansowanie, rośnie ilość ludzi głosujących i tak dalej, i tak dalej.
Mhm.
Więc generalnie tendencja jest wzrostowa, tak, a nie malejąca, czy coś takiego. I właśnie chciałem powiedzieć, że są takie niektóre perełki, które w Funduszu Dziewiątym się pojawiły. Ja jako osoba, która jest w Cardano zaangażowana od 2017 roku, ja jestem po prostu zachwycony tymi niektórymi propozycjami, żeby na przykład, tak tylko przykład, tak, żeby stworzyć alternatywny język programowania dla Haskella.
Mhm.
Słuchaj, są 3 albo 4 propozycje na ten temat. Ja z 3 osobami osobiście rozmawiałem za pomocą Zooma, za pomocą Google Meet, może nie takich, że się spotkaliśmy na kawę, ale przez internet rozmawiałem.
Mhm. Są
bardzo dobrzy programiści, bardzo technicznie bardzo dobrzy i po prostu ktoś w końcu przeforsuje to i będziemy mieli alternatywne języki programowania do Haskella.
Mhm.
Nie wszyscy tego Haskella lubią, delikatnie mówiąc, ale Haskell został do Cardano wybrany do tego programowania smart kontraktów, dlatego że po prostu jest jednym z najbezpieczniejszych języków programowania na świecie. Natomiast tak, nie jest językiem lubianym przez wiele programistów. Są programiści, którzy nie znają Haskella, odpycha ich Haskell i tak dalej, i tak dalej. Ale to na ten temat moglibyśmy osobny jakby odcinek nagrać, dlaczego Haskell został wybrany. Zresztą mówiliśmy już na ten temat trochę, nie pamiętam.
No, w skrócie mówiąc, bardzo bezpieczny.
Tak.
I jednocześnie no, używany przez największe korporacje, banki i tak dalej.
Specyficzne korporacje, bo nie wszystkie. W e-commerce branży na przykład nie jest używany Haskell. Na przykład Allegro, nie sądzę, że w Allegro mają Haskella. Tak strzelam, tak? Ale już na przykład jakieś banki bądź większe instytucje takie finansowe, tak, jak najbardziej. Więc to zależy, który rodzaj instytucji, ale dobrze, nie mówmy o Haskellu, bo to nie teraz o Haskella chodzi. Chodzi o to, że można stworzyć alternatywne języki programowania, które są też funkcyjnymi językami, ale nie są, powiedzmy, ich syntaks tak zwany nie jest tak odpychający jak Haskella. My to na to mówimy jako programiści, że syntaks jest podobny do języka C, tak? Czyli na przykład ReasonML, Rust, Scala, tak? Mimo że Scala nie jest 100% funkcyjnym językiem programowania, ale nie chcę teraz za dużo szczegółów wchodzić. To są na przykład propozycje, których jestem zachwycony, albo propozycje od niektórych ludzi z Afryki, co oni, jak chcą rozwijać biznes. No po prostu są niesamowite niektóre propozycje. I to daje mi optymizm i daje mi nadzieję na przyszłość, że coraz więcej ludzi będzie uczestniczyło w Kataliście.
Uh-huh.
I że będą, że jakość tych propozycji będzie rosła. Mimo tego, że mieliśmy kilka przykładów, że część firm po prostu odrzuciła uczestnictwo w Kataliście.
Mhm.
Ale mogę powiedzieć, że czasami jest tak, że jest to też trochę naturalny filtr. Bo nie mogę powiedzieć, zdradzić w tej chwili szczegółów, bo to są zbyt tajne sprawy, że tak się wyrażę, ale są takie firmy, szczególnie jedna, która mi przychodzi do głowy, która nie miała sukcesu na Kataliście, ale nie jestem pewien, czy oni tak naprawdę, gdyby otrzymali finansowanie, to tak naprawdę dostarczyliby ten produkt. Myślę, wydaje, że mogliby tylko zgarnąć pieniądze, ale nie dostarczyć produktu.
Mhm.
Więc czasami to jest tak, że przejście przez ten ból związany z tworzeniem tych propozycji i tak dalej, nie zawsze, ale czasami też odsiewa, powiedzmy, tych złych graczy.
Mhm.
Tak? No, więc mamy w tej chwili ten katalizm rozwijający się, ale katalizm to jest tylko jeden ze sposobów w przyszłości, w którym będzie można pozyskiwać środki do finansowania projektów na Cardano. Tak? Jest cała jakby... może zanim przejdziemy do tego drugiego sposobu, to chciałbym, czy masz jakieś pytania na temat katalizma, czy ty chociaż... albo...
Ja myślałem, zastanawiam się, żeby mniej więcej rząd wielkości słuchaczom podać tych ilości propozycji. Mi się wydaje, że to jest w setkach. Nie w tysiącach, ale w setkach.
Propozycji to jest 1100. To jest,
1100, czyli jednak, okej.
Okay. W funduszu 8, nie 9, bo ja pamiętam wartość, to było 1100.
No to pięknie.
Natomiast ilość propozycji, która otrzymała pieniążki, to jest mniej więcej połowa z tego. Tak należy liczyć. Około 500 otrzymało, tak mniej więcej.
Aha.
Między innymi nasza propozycja Cardano Blockchain Insights nie otrzymała finansów.
Super, gratuluję, świetnie.
Nie otrzymała właśnie.
A nie otrzymała, nie otrzymała. No to smucę się. A czemu? To jak no. To tacy...
Tacy
mistrzowie?
No, mistrzowie, nie mistrzowie. Nie ma tutaj, wiesz, picia z kimś na boku. Po prostu, jeśli społeczność uznała, że być może za dużo środków, za słaby marketing, dlatego mieliśmy... Albo słabą propozycję mieliśmy, no to niestety, mimo tego, że Cardano Funds jest generalnie znane w społeczności Cardano, tak, to mimo tego my nie otrzymaliśmy środków. I tak powinno być. Generalnie powoduje to, że można eliminować właśnie nepotyzm w ten sposób. Bo...
No tak.
Nie? Bo proszę sobie wyobrazić, jakby wyglądał tradycyjny sposób finansowania, gdyby nie było katalista. Powiedzmy w Fundacji Cardano przychodzili do nas różni ludzie, tak? Różne firmy. I my byśmy mieli ten skarbiec, zarządzalibyśmy tym skarbcem. Powiedzmy, albo IOHK, albo inne firmy, tak? A, to w ogóle, jeszcze przejdę do tego, że my tak naprawdę mamy... 3 organizacje w Cardano, te początkowe, ale dobra. W każdym razie, jakby wyglądał tradycyjny sposób, tak? Przychodzą te firmy i my teraz tak, rozmawiamy i wiesz, wy fajną kobietę przyprowadziliście, tak?
Tak.
Podobała mi się ta kobieta, a to dostaniecie finansowanie, tak?
No tak.
Albo, no to taki już drastyczny oczywiście przykład z tą ładną dziewczyną, którą przeprowadzili, ale no rozumiesz, o co mi chodzi. Może być korupcja po prostu w ten sposób, tak. W dość prosty sposób, tak? Albo na przykład zaprosił nas do restauracji tych wszystkich z Cardano Foundation i przeszła nie ta propozycja, która była tak naprawdę najlepsza, ale przeszła ta propozycja, która po prostu, dla której ludzie byli dla nas najmilsi. Być może nawet zapłacili nam jakieś pieniądze pod stołem. Tak? Teraz tak, oczywiście, że katalizm i to, że ludzie mogą głosować za pomocą blockchaina, powoduje to, że ma to o wiele większe prawdopodobieństwo eliminacji tej korupcji.
To może ja tutaj tylko dodam właśnie, jak to odbywa się głosowanie, bo wystarczy mieć po prostu środki na portfelu, portfel rejestrujemy za pomocą specjalnej aplikacji i dostajemy specjalny kod, no i możemy głosować, nie?
Tak.
I tyle. Czyli każdy hodler, każdy, kto posiada Cardano, może tak naprawdę głosować, pod warunkiem, że trzyma je na swoim koncie, tak? Nie, że na giełdzie, nie na giełdzie, tylko na wallecie swoim.
Nie może trzymać na giełdzie, musi trzymać na swoim własnym portfelu. I giełdy w ogóle nawet mogłyby udostępniać aplikacje u siebie, czego nie robią, które powodują przekazanie jakby tych głosów, tak? Ale na razie tego giełdy nie robią. Stejkowanie czasami giełdy robią, ale przekazywania głosów nie robią. Więc jeżeli ktoś chce uczestniczyć w tym, to musi po prostu na swoim decentralizowanym portfelu. W tej chwili ze względów technicznych, chociaż muszę się przyznać, że nie wiem dokładnie dlaczego tak jest, trzeba posiadać minimum 500 ADA, żeby móc zagłosować. Jak przejdę do fundacji albo, no nie wiem jakie to, dlaczego jest minimum 500 ADA, ale w tej chwili jest minimum 500 ADA. Czyli na dzień dzisiejszy, jak to Wałęsa brzydko mówił, $250 to jest około. Czyli jakieś, ile to jest? 1000 zł, tak?
Tak.
Więc trzeba minimum 1000 zł, ale mogę od razu powiedzieć, że powody, dla którego jest to, ponieważ Cardano stara się być systemem egalitarnym, tak? Nie są to powody dlatego, że chcielibyśmy tylko, żeby ci najbogatsi głosowali. Tak? Po prostu powody są prawdopodobnie techniczne ku temu, ale dokładnie nie znam tych powodów.
No, z drugiej strony 1000 zł to nie jest majątek, nie?
No, jest majątek, nie jest majątek. Ja bym chciał, żeby to było 10 zł, tak?
No to, ale moc tego głosu, powiedz jeszcze, jak są przeliczane te głosy, bo przecież one zależą
no właśnie, od, to też jest bardzo
od ilości stake'u, nie? Od
niestety
ilości
w tej chwili jest tak, mówię niestety, bo ja bym, moim marzeniem jest, żeby to było troszeczkę inaczej, o tym zaraz wspomnę, ale w tej chwili najprostsza metoda głosowania jest taka, że jeden ADA to jest jeden głos. Dlaczego niestety? No dlatego, że to nie jest tak, jak w tradycyjnym głosowaniu, które mamy, idziemy, prawda, oddamy głos na PO albo PiS, albo Kukiz 15 i tak dalej, że mamy jeden głos, znaczy jedna osoba, jeden głos, tak? Mhm. Tutaj im więcej masz tych środków, tym więcej masz głosu. Moim marzeniem jest to, żebyśmy przeszli do tego modelu albo eksperymentowali z modelem jeden głos, jedna osoba, tak? Co nie jest niemożliwe w Cardano, bo będziemy mieli te tak zwane DIDs, tak? Decentralized IDs.
Tak.
Więc to jest możliwe i to nawet w bardzo fajny sposób zapewniający prywatność. Ale to jest temat na inny odcinek zupełnie, ale tylko chcę powiedzieć słuchaczom tylko jedno słowo tutaj, że to nie jest tak, że wiadomo, że Jan Kowalski zagłosował. My nie wiemy, kto zagłosował w przyszłości, jeśli tak będzie, tylko że jakiś taki numer PESEL będzie, albo nawet coś takiego. Czy nie będę wiedział, kto zagłosował, ale że to zagłosował jakiś jeden...
Wiadomo będzie, że ktoś zagłosował na 100%, ale nie wiadomo, kto zagłosował.
Nie będzie wiadomo, kto,
to właśnie jest to wiek,
na jakiej ulicy mieszka.
Tak, tak.
I prywatność będzie bardzo wysoka.
To jest, myślę, że warto tutaj przy tym powiedzieć, że to jest coś, co wprowadził blockchain, czyli jednocześnie publiczność, jednocześnie prywatność. Generalnie, czyli mamy 100% pewności, że to się odbyło, ale nie musimy wiedzieć, kto za tym stoi.
Dokładnie. Więc ci słuchacze, którzy jakby... Nie wiem, czy słuchacze potrafią sobie wyobrazić, jak niesamowite możliwości w ogóle otwiera przed sobą taki rodzaj w ogóle uczestniczenia w głosowaniach, tak?
Tak.
Że, no ale mówię, na razie mamy uproszczone...
Ale nie tylko głosowanie, bo również przetrzymywanie danych może się w taki sposób odbywać,
tak,
nie?
Tak. Mówię,
to jest niesamowite.
Może wyglądać dla laika, że blockchainy to się już niesamowicie rozwinęły i tak dalej. Ja wam powiem, my jesteśmy w ogóle na początku tej drogi tak naprawdę, nadal.
Tak.
I powód, dla którego uczestniczę tak bardzo w Cardano, jestem aktywny, dlatego, że jest to najbardziej ambitny w ogóle blockchain i projekt odnośnie tego, jakie cele chcę zrealizować. Mhm. Tak? Tak jak mówię, dużo ludzi w innych społecznościach albo nie potrafi sobie wyobrazić w ogóle stopnia zaawansowania, jaki może być, albo zadowala ich, że niektóre elementy są scentralizowane. Tak? Jak wspomnieliśmy właśnie, tak? Tak jak na przykład, że tylko ci, którzy mają koparki, mogą głosować, tak? Na przypomnienie, tak? Więc na razie mamy ten jeden ADA równa się jeden głos. ADA, dla przypomnienia, to jest kryptowaluta w Cardano, tak? Ale są pomysły na eksperymentowanie z tym, żeby zrobić tak zwany quadratic voting, czyli ludzie, którzy mają mało ADA, ich moc decyzyjna, znaczy inaczej, żeby taki jakby logarytmicznie to zrobić, czyli do czego zmierzam? To zmierzam do tego, że człowiek, który posiada bardzo dużo ADA, tak, żeby już jego moc decyzyjna już nie była aż taka duża, żeby wypłaszczać tą krzywą, rozumiesz, o co mi chodzi?
Tak, rozumiem.
No. Czyli są różne jakby pomysły na eksperymentowanie, żeby nie było tego jeden ADA, jeden głos. Ale być może, no zobaczymy, nie potrafię w tej chwili powiedzieć, jak to się dalej rozwinie, bo to też trzeba byłoby zrobić, kto pamięta film Race w Polsce, jaką metodą wybierzemy metodę głosowania, prawda? Film kultowy zresztą. Tam jest ta scena, o której właśnie mówię o tym, jak zagłosujemy na metodę głosowania, prawda?
Tak, tak.
Więc to jest ten problem, który nas czeka w Cardano. W jaki sposób my zagłosujemy na tą metodę głosowania? Ale tak, za pomocą portfela co te 3 miesiące wtedy można uczestniczyć i wybierać projekty. Tutaj też chcę wspomnieć o tym, o czym ludzie mówią często, że jest tak, a ja nie mam czasu na przeglądanie tych propozycji. No i my w społeczności Cardano generalnie rekomendujemy to, żeby tacy po prostu, w cudzysłowie, zwykli ludzie, którzy mają normalne życie, tak? Mają dzieci, rodzinę, pracę.
A ty się do takich zaliczasz jeszcze? Bo ja chyba tak.
No ja się do takich zaliczam i nie zaliczam, dlatego że Cardano, powiedzmy, poświęcam dużo czasu Cardano, swojego osobistego, powiedzmy, tak? Więc ja staram się generalnie głosować w wielu wyzwaniach tak zwanych, tak? Ale muszę przyznać, że dla takich po prostu zwykłych zjadaczy chleba to mamy rekomendację, żeby uczestniczyć maksymalnie w 2 wyzwaniach. A mianowicie jakieś wyzwanie, na których na siłach się czują, żeby przejrzeć te propozycje, tak?
Tak.
Według po prostu technicznych zdolności, które ktoś posiada. Bo nie wszystkie propozycje tak naprawdę wymagają technicznych zdolności.
No tak.
Są propozycje biznesowe, które nie wymagają technicznych zdolności. Tak? Natomiast oczywiście są takie, które wymagają takie. Oraz dodatkowo również te propozycje, które będą w kolejnym funduszu, tak? Żeby na to zwrócić uwagę. Czyli jedno wyzwanie jakieś dowolne plus te wyzwanie tak zwanymi challenges na kolejny fundusz, tak? Które będą. Mhm. I to jest taki maks, który my rekomendujemy w Cardano dla po prostu przeciętnych ludzi, którzy nie mają dużo tego wolnego czasu, żeby móc poświęcić. Natomiast znacznie lepsze jest to, żeby uczestniczyć w 2, aniżeli uczestniczyć w żadnej, prawda?
No tak.
Żeby zwiększyć po prostu tak zwany participation rate, jak my to mówimy, czyli ilość ludzi, którzy głosują. Zresztą podobnie w tradycyjnym głosowaniu, jak ludzie idą do urn, to jak się uda nam osiągnąć 50%, prawda? Mhm. To jest ogromny sukces. Wiesz o tym dobrze, Nikodemie. 50% jest uznawane za sukces. Co drugi Polak, jak pójdzie do urn, prawda? Mhm. No, więc podobnie w Cardano my mamy ten wskaźnik 50%, przy czym przyznam się, że ja mam nadzieję w ogóle długofalowo za 5-10 lat, że nawet możemy przekroczyć ten wskaźnik 50%. Dlaczego? Dlatego, że w tradycyjnym głosowaniu jest tak, że często słyszy się, że ja nie idę do głosowania. Dlaczego ludzie nie idą do głosowania? Bo wiedzą, że partie się tylko zmieniają, ale tak naprawdę nie ma wpływu na to, żeby poprawić tak poważniejsze zmiany strukturalne w Polsce na przykład. Mhm. Tak? Że mówi się często, że do koryta, nie?
Tak.
Że się tylko partie zmieniają i politycy, ale tak naprawdę... A teraz proszę sobie wyobrazić jako słuchacze, że możecie wpływać na te partie i możecie wybierać, w ramach których projektów te partie będą głosowały. Tak? Więc ty zawsze możesz powiedzieć, że ty nie zgadzasz. Czyli można było powiedzieć, że są referenda. Tak? Referenda są o wiele częstsze. Bo wiadomo, tak. W tradycyjnym systemie też mamy referendum. Partia w każdej chwili może powiedzieć, czy chcemy przyjść do Unii Europejskiej, czy nie. Tak? Ale proszę sobie wyobrazić, że o wiele więcej jest takich referendum. Tak? Co 3 miesiące jest de facto referendum na temat określonych projektów strukturalnych, które powiedzmy są. No ale wiadomo, wymaga to większego zaangażowania, ale można podważyć decyzję, które ewentualnie inni by robili. No, poza tym jest propozycja, żeby pojawiły się tak zwane, to jest nowa rzecz, która jest wdrażana, Cardano Catalyst D-Reps. To są reprezentanci, do których ty będziesz mógł oddać swój głos na dany fundusz. Tak? Czyli podobnie jak to ma miejsce w tradycyjnym systemie, że ty, zresztą w tradycyjnym systemie mamy tylko D-reps, tylko mamy reprezentantów w demokracji, prawda? Głosujesz na cookies albo głosujesz na PiS. Wybierasz prezydenta Dudę albo wybierasz prezydenta Kaczyńskiego albo Kwaśniewskiego.
Kaczyński z Dudą to by raczej nie konkurowali.
No wiesz, o co mi generalnie chodzi.
Wiem. Jeden albo drugi.
Tu można zrobić inaczej. No można zrobić, że w pewnych bardziej technicznych na przykład wyzwaniach będziesz mógł oddać swój głos na reprezentanta w jakimś funduszu, no i a w innych na przykład będziesz mógł głosować.
Tak, czyli masz takiego pełnomocnika, no nie?
Masz pełnomocnika i pełnomocnika możesz w każdej chwili z funduszu na fundusz wycofać. Mhm. Czyli to nie jest tak, że musisz czekać 4 lata na wybory. Co 3 miesiące będziesz mógł wycofać, jeśli nie podoba ci się, jakie on decyzje podejmuje. Nawiasem. Mhm. Tak. Więc o wiele bardziej dynamiczny jest ten system do głosowania, niż mamy to w przypadku tradycyjnej demokracji. No, więc to jeśli chodzi o Catalyst, więc to jest cały czas rzecz, która się rozwija, bardzo ambitny projekt i nadal dużo jest do zrobienia, powiem. Natomiast jest kolejna odnoga, która się pojawia, powoli zaczyna raczkować, która będzie tak zwany member-based organization, bo Catalyst ma pewne problemy. Otóż czasami się uważa, zresztą ludzie z Ethereum bardzo często o tym mówią. Ludzie z Ethereum mówią, jak możecie dać ludziom dostęp do głosowania nad bardziej technicznymi propozycjami. Przecież to trzeba mieć bardzo dużą wiedzę techniczną, żeby móc zagłosować za tymi rzeczami. Tak? Oni się nawet śmieją w ogóle z Cardano często. I to, co ludzie w Ethereum uważają, jak to zwykle w życiu bywa, to nie jest tak, że oni są idiotami, a my mamy rację. Prawda, jak to zwykle bywa w życiu, jest gdzieś po środku. Jeśli damy ludziom bez technicznego przygotowania i będą oni głosowali po kategoriach, których nie rozumieją zupełnie propozycji, na które głosują, no to do niczego dobrego to nie wróży, prawda? Zgodzisz się ze mną.
No tak.
Ale jeśli nie głosują tam, gdzie się nie znają, to mamy w Kataliście w tej chwili, że generalnie mówimy, że jeśli nie rozumiesz propozycji, to nie głosuj w tej, albo nie rozumiesz kategorii, to nie głosuj tam. No ale generalnie powiedzmy to, co ludzie mówią w ramach Ethereum niektórzy, jest w tym trochę racji. Do takich bardziej skomplikowanych zmian do sieci, na przykład zmiany parametrów, czy zwiększyć rozmiar bloku, czy zredukować rozmiar bloku, czy wypłacić 10 milionów dolarów na bardziej skomplikowany projekt w ramach Cardano, tak? Mhm. Którego finansowanie będzie wieloletnie, być może, bo nie jest to prosta rzecz. Albo Volition, tak? Gdzie być może sam proces tworzenia tego będzie 3 lata, albo rok, 2, 3, trudno mi teraz powiedzieć, to nie o to chodzi, tak? Żebyśmy teraz konkretnie mówili, o ile miesięcy, ile lat to będzie trwało. Więc do tych projektów jest pomysł, żeby stworzyć tak zwane member-based organization. I Cardano niedawno zatrudniło eksperta w ogóle od prowadzenia projektów open source. Dirka, nazwiska w tej chwili nie pamiętam. Dirk, zaraz mogę sprawdzić. Dirk Cardano Foundation, bo nie pamiętam jego nazwiska. Dirk Hondel. On niedawno został zatrudniony przez Fundację Cardano. On prowadził takie projekty jak Linux, jak Kubernetes, jak nie pamiętam w tej chwili, ale Mozilla, Firefox i tak dalej, czyli takie najbardziej znane, słynne projekty open source'owe, tradycyjne, tak? Mhm. I dosłownie wiadomość sprzed tygodnia, Cardano Foundation jest współpracuje z Linux Foundation, będzie współpracowało po to, żeby ten member-based organization stworzyć. Mm-hmm. I żebyśmy ludzie w ramach Cardano, chociaż nie znam też wielu szczegółów na ten temat w tej chwili, muszę powiedzieć, około września się pojawią pierwsze takie rzeczy. Domyślam się, że my będziemy mogli głosować w taki sposób, że określonych członków do tej organizacji wrzucić lub wyrzucić. Mm-hmm. Tak? W przeciwnym wypadku to będzie tragedia, tak? Bo żaden system na dłuższą metę moim zdaniem nie może funkcjonować, kiedy nie można wymienić członków, tak? To prowadzi do dyktatury de facto.
No tak. Okej, czyli rozumiem, że powstanie po prostu taka specjalna grupa, która technicznymi rzeczami będzie się zajmować i będzie tam głosowanie się odbywać osobne jeszcze w stosunku do katalista. To jest wszystko.
Przy czym ważne jest to dla słuchających, żeby wiedzieć, że to nie wyeliminuje tych projektów technicznych w ramach katalista. One nadal będą, ale pojawi się po prostu do tych bardziej skomplikowanych projektów, bądź nawet samego rozwoju Cardano, tak, finansowania, pojawi się dodatkowa metoda na to, żeby do tego skarbca się dostać i wypłacić te środki. Teraz, jaki będzie podział między katalistem a tym member-based organization, jak to niektórzy mówią, decentralized fund, DCF, tak? Tego do końca nie wiemy, czy to będzie 50% dla katalista, 50% dla tego, to są wszystko szczegóły, do których w tej chwili nie mam dostępu. Mm-hmm. To jest w ogóle ta faza Voltaire, tak, w ramach Cardano też, nawiasem mówiąc, tak, ta ostatnia faza. Mogę tylko powiedzieć, że są prace nad tym. Oczywiście sceptyk mógłby teraz powiedzieć, no tak, Mateusz, ale co nie jest przypadkiem to, o czym przed chwilą mówiłeś, że mogą się z tego powodu pojawić jakieś mechanizmy korupcyjne. Tak? Czyli jest ten member-based organization wprowadza zagrożenie korupcyjne. Tak? Dlatego my w Cardano generalnie nie chcemy, my tak naprawdę gdybyśmy mogli, powiem ci szczerze, Nikodemie, Charles o tym mówi, ja o tym mogę powiedzieć, fundacja na ten temat uważa, bo rozmawiałem z ludźmi z fundacji, więc wiem, co uważamy. Gdybyśmy mogli, to nie chcielibyśmy, żeby w ogóle był member-based organization, Nikodemie. Żeby tylko katalizm był. Rozumiesz? Więc powiem, że być może w przyszłości będzie tak, że member-based organization będzie tylko na jakiś czas, ale potem, jeśli będzie możliwość prowadzenia projektów tylko w ramach społeczności, to w ogóle może nie będzie members organization. Mhm. Za 5 lat na przykład od teraz. Rozumiesz? Mhm. Za 10 lat. Że tylko będzie katalizm. Bo to jest uważane za tak zwany ideał. North Star po prostu. Ta gwiazda, do której my zmierzamy. Rozumiesz, ta idealna decentralizacja, że nie może pojawić się żaden element korupcyjny. Tak?
Okej, okay. No dobra, słuchaj, to ja myślę, że na tym zakończymy, bo pewno byśmy mogli jeszcze dużo mówić, ale myślę, że jakby zarysowaliśmy tutaj, głównie ty zarysowałeś, jakby na czym polega ten governance, czyli zarządzanie społecznościowe, no bo to tak po polsku trzeba powiedzieć, tak, prawda? Jeśli chodzi o główne blockchainy i również tutaj Cardano. No i myślę, że zachęcamy do tego, żeby zapoznać się bardziej szczegółowo z katalistem. Oczywiście linki wrzucę do opisu z tego nagrania. Ja tobie, Mateusz, dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
Do usłyszenia.
Trzymaj się. Cześć. Hej.